Przed mikrofonem Dorota Sokołowska. Chcieli krzewić muzykę baroku, a także usłyszeć brzmienie dawnych instrumentów w sali balowej Pałacu Branickich. Ale to ciągle było za mało. Tak właśnie powstała fundacja ProAnima, która swoją działalność prowadzi w Białymstoku od 2010 roku. Ich misją jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny kultury. Chcą także sprawić, by mieszkańcy częściej korzystali z dobrodziejstwa darmowych wydarzeń, których ranga jest niezwykle wysoka. Teraz ProAnima to nie tylko koncerty muzyki mistrzów, festiwal sztuk dawnych czy wspieranie kilku zespołów muzycznych grających muzykę sprzed stuleci. To także prężny portal internetowy, który dociera do 3 milionów odbiorców. To także plany kolejnej edycji Przygody z Tatą czy stworzenia kolejnych murali w Białymstoku. Dzisiaj w trzecim sektorze o fundacji ProAnima porozmawiamy z prezesem Mariuszem Perkowskim oraz Magdaleną Pietraszko i Szymonem Martyszem.
Tutaj mieści się redakcja portalu proanima.pl.
Szymon Martysz.
I właśnie redakcja będzie miała siedzibę w centrum. Będzie też sala konferencyjna. Fundacja to jest dużo większe dzieło. Powstała w 2011 roku. Prezes Mariusz Perkowski ją założył. Ja jestem specjalistą od spraw promocji portalu.
Ma tutaj powstać Centrum Promocji Kultury Polskiej.
Magdalena Pietraszko.
Tutaj, gdzie stoimy teraz, mamy stworzyć małe studio nagrań, gdzie będziemy nagrywać na przykład podcasty różne.
Państwo utrzymujecie się z 1,5%, czy macie jakieś inne źródło finansowania?
1,5% to niedawny nasz taki aspekt, który wprowadziliśmy od 2021 roku.
Prezes Fundacji ProAnima Mariusz Perkowski.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Jak najbardziej zachęcamy wszystkich, żeby wspierali kulturę. Chociaż obserwujemy na rynku, że kultura nie jest symbolem jak cierpiące dziecko, które otwiera kieszenie naszych darczyńców. Cieszymy się, że pomimo tego udaje nam się wielu darczyńców przyciągnąć do naszych działań. Natomiast też oczywiście korzystamy z tych możliwości, jakie istnieją dotacje czy pisanie projektów zarówno do Ministerstwa Kultury, czy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, do Urzędu Miejskiego, Narodowego Instytutu Wolności, no i jeszcze wielu miejsc, gdzie staramy się na bieżąco odpowiadać na te konkursy, które jeżeli tylko odpowiadają naszym celom statutowym, to staramy się w to wchodzić z naszymi działaniami.
Wszystko się zaczęło od miłości do muzyki?
Tak, to właściwie moje podstawowe wykształcenie to jest Akademia Muzyczna. W okresie studiów i też później sporo koncertowałem z różnymi zespołami kameralnymi, ale też z chórem Podlaskiej Opery. Natomiast w 2010 roku podjąłem decyzję, żeby powołać do życia fundację, która zajmie się tutaj w Białymstoku organizacją koncertów z muzyką dawną. Pałac Branickich to taki nasz zabytek, który jest za mało ożywiony kulturą, która w nim powinna być i chcieliśmy znaleźć remedium na to, czyli właśnie go ożywiać. Razem z Anią Moniuszko, która jest też artystycznym dyrektorem tych naszych przedsięwzięć Muzyka Mistrzów Baroku i Festiwal Sztuk Dawnych, wcześniej imieniny Izabeli Branickiej, teraz Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych imienia Izabeli Branickiej. I to były początki i tak też realizujemy te przedsięwzięcia. W związku z tym, że jako organizacja pozarządowa pozyskujemy granty, środki dofinansowania na to, żeby móc realizować te działania, więc tak jest, że pierwsza część roku to jest w większości organizacji poświęcone na to, żeby projekty wszystkie formalnie poprzechodziły i dopiero w drugiej połowie, no, na szczęście Izabela swoje imieniny miała w listopadzie, więc tutaj się nam dobrze składa. Te dwa festiwale, w ostatnim czasie doszedł nam jeszcze taki festiwal trochę może osiedlowy początkowo, bo Festiwal Kultury Staropolskiej, Starosielskie Prezentacje. One mają taką ciekawą nazwę związaną też z sielskością. Miała swoje prawa miejskie jeszcze przed wojną, to chcieliśmy tak trochę wyodrębnić taki festiwal na osiedlu Starosielce.
To są barokowe stroje, my w nich występujemy zazwyczaj, jak gramy właśnie utwory z tej epoki.
Troszkę ważą, ponieważ tutaj pod spodem jest halka, na tym jest spódnica tak właściwa. Tutaj mamy bluzkę pod spodem i korset na to.
To jest po prostu flet basowy i z fletami jest tak jak z głosami ludzkimi, czyli są flety wysokie, czyli soprany, alty, tenory i basy.
To jest tamburyna i bęben. Używamy go, żeby sobie wystukiwać rytm jakby. My tak akurat tylko gramy, ale jest też grupa tańcząca.
pasja do tego, żeby pokazywać, że Białystok jest wielokulturowy właśnie, ale też jest przede wszystkim muzyczny, że jest tutaj dużo wspaniałej historii muzycznej, bo płyty, które Państwo wydawaliście, również cieszyły się ogromną popularnością i ta muzyka brzmiąca w różnych wnętrzach, ale przede wszystkim w Pałacu Branickich, też była wyjątkowa.
Impresariat muzyczny, który mamy nad zespołami, to jest kilka zespołów, bo jest zarówno zespół muzyki dawnej Diletto, jak i Schola Gregoriana Sancti Casimiri, jak i Starosielskie Bractwo Śpiewacze. Jest jeszcze kilka zespołów, które w mniejszym stopniu wspieramy w zakresie budowy ich stron internetowych. Te działania były związane też z pewnym projektem, który realizowaliśmy od 2020 roku i one były skierowane rzeczywiście tutaj na ten rynek, można powiedzieć, lokalny, po to, żeby pokazać to, co tutaj rzeczywiście jest fajnego, dobrego. Wykonawstwo poinformowane historycznie to taka dziedzina, która mnie bardzo interesuje już od czasu studiów. Ania Moniuszko to osoba, która też jest pozytywnie zakręcona na tym punkcie, więc ten wspólny język na pewno znajdujemy i wspólnie realizujemy te przedsięwzięcia związane z muzyką dawną, a historia, która wynika z tego, że Jan Klemens Branicki miał jedną z najlepszych orkiestr w Europie, kiedy był hetmanem wielkim koronnym, kiedy to właśnie też Izabela Branicka tutaj trafiła jako poślubiona jemu małżonka. No, ale my się koncentrujemy na tym aspekcie kultury i nad tym, że rzeczywiście Opernhaus, który został wybudowany, od kiedy Izabela Branicka tutaj zawitała, to bardzo dużo pojawiło się nowych rzeczy kulturalnych w Białymstoku, bo została rozbudowana orkiestra, powstał Opernhaus, grupa baletowa powstała. Taką ciekawostką to oczywiście pianoforte zakupione przez Jana Klemensa Branickiego od Jana Sebastiana Bacha, który to kwit jest jakimś dowodem na to, że rzeczywiście europejska sztuka funkcjonowała na bardzo wysokim poziomie.
Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na dzisiejszym koncercie. Jak się okazało, jedynym koncercie w cyklu Muzyka Mistrzu Baroku w tym roku. Trzecia suita orkiestrowa D-dur. Od niej rozpoczniemy. Co ciekawe, ta kompozycja mogła powstać w pewnej spółce. Johann Sebastian Bach miał bowiem napisać tylko partię pierwszych skrzypiec i basso continuo, czyli grupy basowej, stworzyć niejako ramy dla tej kompozycji. Jego uczeń, Johann Ludwig Krebs, miał dopisać natomiast partię drugich skrzypiec i altówki. Natomiast Karl Philipp Emanuel, syn Bacha, odpowiedzialny był za partię obojów, trąbek i kotłów. Nie wiemy, czy była to prawda, czy jest to prawda, ale jeżeli tak, to trzeba powiedzieć, że nastąpiła tu absolutna synergia talentów i utwór jest po prostu znakomity.
Działania historyczne swoją drogą, ale też działania prospołeczne, bo Państwo zorganizowaliście Dzień Ojca, czyli ojcowie ze swoimi dziećmi po prostu spędzali czas na grze miejskiej.
Tak, to w ciągu lat działalności fundacji wyodrębniły nam się kolejne kierunki, takie jak na przykład aktywizacja. I rozumiemy przez to zarówno aktywizację osób, które wymagają wsparcia i zaczęło się od projektów skierowanych do seniorów, gdzie również ten aspekt kulturalny był istotny, bo właśnie te projekty dla seniorów, one właśnie zawierały sobie ten element wspólnego uczestniczenia w kulturze, czyli wysyłaliśmy ich z mniejszych miejscowości na koncerty czy na spektakle teatralne do choćby tutaj do Białegostoku, albo z Białegostoku do Solnik, na przykład też takie były, czy do Supraśla. Więc takie działanie upowszechniające kulturę również w zakresie takiej aktywizacji społecznej, różnych grup, które mają tego typu potrzeby. W ubiegłym roku po raz pierwszy było takie ogłoszenie, konkurs na przeprowadzenie gry miejskiej Przygoda z tatą. Było mało czasu, a się rzeczywiście tutaj udało napisać i projekt i zawrzeć bardzo ciekawy sojusz ze Stowarzyszeniem STER, które miało też na swoim koncie wiele takich inicjatyw skierowanych do rodzin. My jako fundacja też realizowaliśmy w ciągu kilku lat Rodzinną Akademię Społeczną. Ta rywalizacja wyglądała niesamowicie. Można powiedzieć, że opanowaliśmy cały Białystok i tatusiowie wraz ze swoimi pociechami dziarsko rywalizowali, żeby zdobywać liczne nagrody, które nasi fundraiserzy zdobyli, aby im przekazać.
Halo, tata.
Pierwsze zadanie, odbiór.
To super.
I czy tam jest jakiś kod QR koło was?
Tak.
O, jest.
Niech wujek zeskanuje.
To jest taka gra miejska. Polega ona na odszukiwaniu takich kluczowych miejsc w Białymstoku, w których ulokowane są zagadki. Trzeba trochę pomyśleć, trzeba troszkę się wykazać znajomością miasta, także wydaje mi się, że to jest fajna zabawa, taka interaktywna, połączona z nauką.
Plac Moniuszki za BTL-em. Uczestników jest naprawdę bardzo dużo.
Dominika Synowicz, współorganizatorka Przygody z Tatą.
Nie spodziewałyśmy się, że aż tak licznie przyjdą. Cała zabawa kończy się imprezą, takim podsumowaniem, i tam będą również wręczone nagrody.
Jesteśmy już na końcu pierwszego etapu. Pierwsze zadanie było przy pomniku Piłsudskiego. Tam trzeba było rozwiązać rebus. Hasło z rebusa dawało zaliczenie pierwszego zadania. Drugie zadanie trzeba było odnaleźć jednego z niedźwiadków. Teraz trzeba znaleźć kody QR ulokowane tutaj na terenie Ogrodu Branickich.
Raz, że dobra zabawa. Dwa, integracja z dziećmi. A trzy, mama odpoczywa dzisiaj od nas, a my tutaj podbijamy białostocki świat.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić również w tym roku na Przygodę z Tatą. Będzie to druga edycja. Przygoda odbędzie się 18 czerwca. W okolicach Pałacu Branickich, w ogrodach. Myślę, że będzie znakomita zabawa, podobnie jak w ubiegłym roku. Będzie koncert dla dzieci i różne atrakcje. Serdecznie zapraszamy. Informacje będziecie Państwo mogli znaleźć na portalu promocji kultury proanima.pl i na naszych mediach społecznościowych, ale tak troszeczkę bliżej terminu, kiedy będziemy znać już szczegóły.
Warto śledzić, ponieważ trzeba się zapisywać na tę grę miejską.
Prawdopodobnie będzie na to rzeczywiście niewiele czasu tuż przed grą, ponieważ w grze może wziąć udział 500 osób. W ubiegłym roku było to ponad 170 drużyn tatusiów z dziećmi, czasami również zabierali ze sobą mamy, ale tatusie jako kapitanowie grę prowadzili i walczyli.
Działania fundacyjne to nie tylko tego typu spotkania.
Nasza fundacja zajmuje się również tematami związanymi bardziej ze sztukami plastycznymi. Zaczęliśmy stosunkowo niedawno, w ubiegłym roku stworzyliśmy mural upamiętniający Jana Klemensa Branickiego przy Antoniukowskiej 48. Można go podziwiać. Jest to nie tylko piękne malarstwo nawiązujące do historii, mające walory edukacyjne. Mural jest interaktywny i można pod kodem QR, który się na nim znajduje, znaleźć informacje ze strony internetowej na temat muralu i samego Jana Klemensa Branickiego. Ale wyjątkowe jest również to, że udało się nam nawiązać piękną współpracę ze światem biznesu białostockiego, z czego się niesamowicie cieszymy, ponieważ okazuje się, że nasi biznesmeni mają klasę. Razem tworzymy dosyć takie magnackie, dużego formatu dzieła i dzięki nim mogliśmy stworzyć właśnie mural. Obecnie pracujemy nad kolejnym muralem z Izabelą Branicką. Mamy nadzieję wkrótce go zrealizować i mamy nadzieję, że będzie on znajdował się przy Alei Solidarności. Już prace mają się ku końcowi, mamy projekt. Zapraszamy serdecznie, jeżeli ktoś ze świata biznesu chciałby jeszcze dołączyć, istnieje taka możliwość.
A czy on powstanie w tym roku? Kiedy jest realizacja?
Zaplanowaliśmy realizację w takie okolice urodzin Izabeli Branickiej. Odsłonięcie chcielibyśmy zrobić 26 czerwca. Jeżeli będą sprzyjające okoliczności, uda nam się sfinalizować wszystkie umowy, to taki jest plan.
Spojrzałam, że na biurku leży bardzo dużo dokumentów, że właściwie składacie Państwo wiele pomysłów do zrealizowania. Jakie to są jeszcze pomysły?
Mamy taką cichą na razie ambicję, żeby Białystok stał się miastem pełnym malarstwa, dostępnego bezpośrednio z ulicy, czyli chcielibyśmy realizować malarstwo wielkoformatowe w postaci murali. Tutaj, gdzie się znajdujemy, będziemy tworzyć również Centrum Promocji Kultury Polskiej i w tym pomieszczeniu mamy nadzieję, że uda się stworzyć niedużą salkę taką wystawową, gdzie będziemy robić wystawy, spotkania z artystami i będziemy zapraszać oczywiście gości. Natomiast jest jeszcze w sferze planów i mamy nadzieję zaprosić wkrótce radio i zrealizować te nasze plany.
praca pracą, ale kiedy wyszłam, zobaczyłam, że właściwie redakcja pracuje, bo ProAnima to też portal.
Tak jest, ProAnima to portal, który powstał w 2020 roku. Teraz fajnie, że pani nas odwiedziła, bo akurat się zbliżamy do, dla nas będzie to święto, bo w tym miesiącu przekroczymy 3 milionów użytkowników, więc jest to taka pokaźna liczba, bardzo się z tego cieszymy. Portal to działania, które promują kulturę, ale promują też dziennikarstwo obywatelskie. W ubiegłym roku udało nam się przeszkolić 36 dziennikarzy obywatelskich, czyli takich osoby, które nie są profesjonalnymi dziennikarzami komercyjnymi, ale osoby, które chcą pisać z serca i chcą pisać o kulturze. W tym roku mamy pomysł na przeszkolenie już 40 osób, z czego 20 osób planujemy przeszkolić z Polonii, więc to będzie Polonia na wschodzie. Zobaczymy, czy ten projekt uda nam się zrealizować, ale jesteśmy tutaj pełni nadziei i zapału.
No, przydałoby się właśnie mieć swoich korespondentów za granicą, którzy by o istniejącej tam kulturze nam mówili.
Te osoby, które są za granicą, one świadczą tą polskość i mają chęci, a jeszcze nie mają odpowiednich przeszkoleń, odpowiedniej wiedzy, jak to robić profesjonalnie. Tutaj nasz zespół chętnie się z tą wiedzą z nimi podzieli.
ProAnima, mam wrażenie, wyrastała na początku jako taki trochę portal, który informuje o tym, co się dzieje tutaj na naszym podlaskim podwórku. Potem Państwo rozszerzyliście swoje działanie o to, co się dzieje atrakcyjnego również w Polsce. A jaki jest klucz doboru tych wydarzeń?
Bardzo dobre pytanie. Wychodzimy do osób takich, które mogą być odcięte od kultury, więc staramy się pokazywać wydarzenia bezpłatne, które są adresowane zarówno do rodzin, jak i do osób starszych. To jest gros wydarzeń. Natomiast część wydarzeń są to również zwyczajne wydarzenia komercyjne, typu koncerty, typu spektakle, festiwale filmowe.
No właśnie, bo bardzo dużo pięknych rzeczy dzieje się na przykład w Pałacu Branickich za darmo. Te koncerty z reguły nie są biletowane. Tymczasem ludzi bardzo często blokuje taka możliwość wyjścia.
Zgadza się. Dwa problemy nakładają się na siebie. Jednym problemem była pandemia, która zatrzymała ludzi w domu. Natomiast też ta informacja, portal powstał po to, żeby informacje o kulturze szerzyć. Większość tych największych portali jakby już pozamykała działy kulturalne. Tutaj jeszcze bardzo wklubną rolę Radio Białystok odgrywa. Natomiast portale takie jak Onet czy Gazeta na przykład, tak, one potworzyły już sobie takie subdomeny, które są plotkarskimi działami. Ta informacja o kulturze do ludzi tutaj nie dociera. I portal ma takie zadanie, aby tę informację szerzyć. Dlatego te koncerty, które są w Białymstoku robione przez nas, nie mają problemu z tym, że ludzie na nie docierają, bo zasięgi portalu pozwalają tę informację przekazywać.
Łączy nas jedno, miłość do kultury, do tego, co się dzieje, do muzyki, do literatury, do spotkania z drugim człowiekiem i właściwie z tego powstała, zrodziła się fundacja, z Pana również miłości. Ale czy ludzie w ogóle są zainteresowani kulturą? Czy Państwo badacie, że jest grupa poszerzających się odbiorców, nie tylko tych stałych?
My na pewno chcemy dotrzeć z tą informacją i umożliwić udział w kulturze. Wydaje nam się, że głównym problemem często jest właśnie brak tej wiedzy, że można, coś jest dostępne, że można pójść ze znajomymi i spędzić czas choćby na koncercie czy innym wydarzeniu kulturalnym. Dlatego w naszej wyszukiwarce osoba, która by chciała w jakimś mieście spędzić wieczór, może znaleźć kilkanaście do wyboru wydarzeń kulturalnych i wybrać, gdzie chce akurat tego wieczoru ten czas spędzić. Chcemy tym właśnie portalem dać taką przestrzeń, taką możliwość spędzania tego czasu wolnego trochę w bardziej aktywny sposób niż tylko oglądając kablówkę albo smartfona. Wydaje się, że jest to pewnego rodzaju misja. Myśląc o upowszechnianiu kultury, chcieliśmy trochę pokazać tą historię Białegostoku, historię I Rzeczypospolitej w Białymstoku, ożywić zabytek, jakim jest Pałac Branickich. Tak myślę, że teraz, myśląc o całej Polsce, widzimy wiele problemów, które być może nawet pandemia wygenerowała, czyli to zostanięcie w domu. Też w jakiejś diagnozie, myśląc o tej przygodzie z tatą i działaniach dla dzieci z rodzicami, myślę, że jest to znany problem, że i młodzież, i dzieci, które po prostu są wyobcowane w dużej mierze, że spędzają ten czas gdzieś samotnie, albo często rodzice zapracowani nie mają tego czasu, żeby spędzać go z dziećmi, więc mam nadzieję, że dajemy jakąś, można powiedzieć, taką wędkę do tego, żeby można było jakieś oferty kulturalne ciekawe złowić i mamy nadzieję, że kilku takich wędkarzy do siebie przyciągniemy, którzy tak w ten sposób będą chcieli czas wolny choćby właśnie z rodziną czy z najbliższymi spędzać.
Warto zapamiętać proanima, a co znaczą te słowa?
Źródło słów to dla duszy albo dla życia. Animowanie kultury to takie znane hasło, ale myślę, że na pewno w tym obcowaniu ze sztuką, z kulturą ważna jest dusza i to, że człowiek ma również te wyższe potrzeby, które może realizować.
Opowiadali Magdalena Pietraszko, Szymon Martysz i prezes Fundacji ProAnima Mariusz Perkowski. W trzecim sektorze przedstawiliśmy Fundację ProAnima. Za uwagę dziękuję, Dorota Sokołowska.